Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy dzisiaj list Pawła Apostoła do Rzymian. Dwa rozdziały ci przeczytamy, rozdział 9 i rozdział 10. List Pawła Apostoła do Rzymian, 9 i 10. Rozdziały będziemy czytać. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka będzie zwać się potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. A nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej, mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia, bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosi wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i te, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście moim ludem, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona zostanie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Jak przypowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. Kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa znoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, mówi, nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto stąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przeprowadza was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Świadomie przeczytałem te dwa rozdziały, które pozornie mówią o tym samym, ale się różnią. Dziewiąty rozdział mówi przede wszystkim o Bogu, o to, jaki Bóg jest. Głównie mówi o Bożej suwerenności. Widzicie, to jest ktoś, kto jest suwerenny, który podejmuje własne decyzje, bo jest tym, który panuje, tym, który rządzi, tym, który jest ponad wszystkimi. Bóg jest Bogiem suwerennym. On decyduje sam. Tutaj przyrównany jest do garncarza. Jest mowa o garncarzu i o glinie. Jak można porównać glinę do garncarza? Nie da się tego porównać. Garncarz to jest ten największy, a glina to jest coś takiego bardzo malutkiego, takiego martwego, które wszystko zależy od garncarza, co się z tą gliną stanie. Bóg jest Bogiem suwerennym, który stworzył świat, nie pytając nikogo o zdanie, bo nie musiał tego robić. Stworzył nas, takimi jesteśmy, stworzył świat, stworzył ten zbór w taki sposób, według własnego projektu, własnego pomysłu, siadł sobie, wymyślił i wdrożył to w życie. To jest ktoś suwerenny. Człowiek, istota niesuwerenna, to można ją porównać do w jakiejś formie niewolniczej. Nie ma własnego zdania, nie może nic sam zrobić, musi pytać się o pozwolenie, ma pewne granice ustalone do działania, których przekroczyć mu nie wolno. Bóg jest osobą suwerenną. Człowiek nie jest osobą suwerenną. Mamy pewną dozę suwerenności, którą Bóg nam dał jako wolną wolę. Ale to są pewne granice, za które przekroczyć nam nie można. Nie możemy ich przekroczyć. Bóg postępuje jak chce i nic go nie ogranicza. Czy sfera duchowa, czy sfera fizyczna, cokolwiek. To jest ktoś, który decyduje sam o wszystkim. Oczywiście jest to Bóg, który jedyny, jak mówi słowo. Czytamy od 6 wiersza. Ale nie jest tak, jakby miało zawiść słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Czyli jak urodzisz się w domu chrześcijańskim, nie jesteś chrześcijaninem, dopóki nie przejmiesz Jezusa swego jako swego Pana i Zbawiciela. Żydzi tak kiedyś myśleli. Oni są narodem wybranym, czyli aby tylko do tego narodu należeć. Jesteśmy pod Bożą ochroną, jesteśmy pod Bożym błogosławieństwem. Bóg przez całe wieki próbował zmienić ich myślenie na zupełnie inne. Przyszedł Jezus i mówi, nie jest tak, jak myślicie. Kiedy Jezus nieraz rozmawiał z faryzeuszami i oni mówią do Niego, my jesteśmy potomstwem Abrahama. Co Jezus powiedział, zaprzeczył? Nie, rzeczywiście. Są potomstwem Abrahama, według ciała. Ale kiedy powiedzieli, ojcem naszym jest Abraham, wtedy Jezus już nie powiedział coś innego. Powiedział, jeśli ojcem waszym jest, jak mówicie, Abraham, dlaczego nie spełniacie uczynków Abrahama? Co znaczy nie spełniacie uczynków Abrahama? Nie macie wiary Abrahama. W ciele byli potomkami Abrahama, Ale w duchu absolutnie nie. Więc gdyby tak było, że każdy, który pochodzi z Izraela, jest Izraelitą, każdy, który pochodzi z domu chrześcijańskiego, jest chrześcijaninem, to na poprzednim chrzcie dwie osoby mogły się nie chrzcić. Czy nawet no, cztery osoby, prawda? Te najmłodsze mogły się nie chrzcić, bo pochodzą z domów chrześcijańskich. Ale musieli wziąć chrzest, musieli, jak to mówi Słowo Boże, wypełnić sprawiedliwość, tak jest wziął chrzest i oni też musieli wziąć chrzest przez zanurzenie. Dlatego, że trzeba spełniać uczynki Abrahama. Ten 9 rozdział mówi o Bożej suwerenności. 10 rozdział mówi o roli człowieka, czyli o ludzkiej odpowiedzialności przed Bogiem. To, co my musimy zrobić. Czytamy w jednym fragmencie Ewangelii Jana, 6 rozdział, wiersz 37, takie słowo. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Czy to jest Boża obietnica, prawda? Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Tak mówi Jezus. Czy jakby Bóg wybrał, prawda? I dał to Jezusowi. To ładnie jest opisane w 17 rozdziale, a będziemy czytać Ewangelii Jana, tak kilka fragmentów, ale dalszą część tego wersetu mówi tak, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Czyli co Bóg zrobił, to zrobił, a reszta należy do człowieka. Bóg wybrał, ale jeśli do Boga nie przyjdziesz, Boże wybranie na nic się nie zda. Boże wybranie nad tobą nie ma mocy. Bóg zrobi, ale ty musisz dalszą część wykonać tego, co do ciebie należy. W Ewangelii, jak mówiłem, 17 rozdziale, od wiersza 6 do 8 czytamy tam tak. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowo, które mi dałeś, co Bóg uczyni dalej, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. To jest rola człowieka. Abraham dostał słowo od Boga, Bóg się objawił Abrahamowi, dał mu niesamowite obietnice i cała Biblia mówi, szczególnie Nowy Testament, że gdyby Abraham nie uwierzył w te obietnice, nic by się w jego życiu nie stało. Postawa była wiara. Nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Abraham miał Izmaela, starszego syna, ale o nim obietnica nic nie mówi. Mówi o Izaaku, młodszym synu Sary. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. A nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem, albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ale też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Inaczej, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. I to jest właśnie jeden z objawów Bożej suwerenności. Bóg wybiera. Może jeszcze nie bardzo rozumiem. Prosty przykład. Dlaczego Bóg wybrał na pastora Piotra, a nie wybrał na przykład kogoś innego z nas, na głównego pastora przełożonego? Bo to jest osoba suwerenna i tak uznał, że to jest odpowiednia osoba i tak wybrał. To jest jego suwerenność. Niektórzy Bogu zarzucają, że jest niesprawiedliwy. W tej kwestii, dlaczego, że zanim jeszcze Ezaw uczynił coś złego czy coś dobrego, jeszcze jakby nie było, oni jeszcze byli w łonie matki i już czytamy, że Ezaw został wzgardzony. Dlaczego? A Jakuba umiłował Bóg bardziej. Dalej inny przykład. Pamiętacie Faraona w Egipcie? Czytamy, że Bóg zatwardził serce Faraona. Czyli jakby Faraon był stworzony, aby Bóg pokazał chwałę swoją na Faraonie, tak jak worek treningowy, żeby Izraelity zobaczyli Bożą chwałę. Czy tak? Bóg do zbawienia powołuje każdego, bracia i siostry. Do służby, do wielkich zadań, tylko niektórych. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Bo powołuje tylko tych, którzy spełnią Jego wolę. Czasami Bóg może powołać ludzi niewierzących, jak Cyrus, król perski. Bóg powołał go i powiedział, on wykona całkowicie wolę moją, chociaż jest osobą, która mi nie służy. Bóg powołał na króla Saula, chociaż na wniosek ludu, taki bardzo natarczywy wniosek ludu, Bóg powołał Saula na króla, pierwszego króla Izraela i Bóg chciał mu błogosławić. Nie, że Saul był do odstrzału. To nie jest zgodnie z moją wolą, Saul nie nadaje się. Nie, Bóg oszanował wolę ludu i chciał mu błogosławić. Nawet Saul dostał niesamowite obietnice. Jeśli będziesz to i to, to ja będę ci to i to. Ale następca Saula, Dawid, kiedy Bóg powołał go na króla, dostał słowo, że zanim jeszcze wiedziano, że to Dawid, Bóg mówi do Samuela. Powołał na miejsce Saula, króla, człowieka według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Wiecie, niektórzy do dziś sprzeczają się. Ja chcę być pastorem, ja chcę być liderem uwielbienia. Ja chcę robić to, ja chcę robić tamto. A Bóg mówi, a ja będziesz robił to i to i to. Ale dlaczego? Ja się z tym nie zgadzam. Wielu ludzi do dzisiaj takie ma myślenie. Powiem wam jedno, to nie jest demokracja jak w Polsce, to jest królestwo. Bóg jest, jest władca, istota suwerenna, jego decyzje są niezachwiane. Oczywiście to jest osoba, która jest osobą, która jest miłością. Bo często jak myślimy o królestwie, o osobie, która podejmuje decyzje, wiecie, ostateczne, to zaraz niektórzy myślą, że to jest jakiś tyran. Nie, mówię o Bogu, który jest Bogiem pełnym miłości, jest miłością. I Bóg tak ustawia, tak jak uważa. Bóg tak ustawia, tak jak uważa. I tak jak robi, tak jest właściwie. Jeśli czegoś nie rozumiemy, z czymś nie zgadzamy, to właśnie problem może jest w naszą myślę, że nas umysł tego nie ogarnia. Bo Bóg jest, wiecie, jest taki werset napisany, że mądrość Boża jest daleko większa niż ludzie, a głupstwo Boże jest większe niż mądrość ludzka. Chociaż Bóg nie popełniuje głupstw. Bo wszystko, co robi, robi doskonale. Robi wszystko idealnie. No jest mowa jest o słabości Bożej. Bóg nie ma słabości. Tylko tak jest werset napisany przez Pawła, żeby ludzie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Dalej, 14 wiersz. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. Zatem nie zależy to od woli człowieka, ani też od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie, aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Myślicie, Faraon tu marionetką był, wychodzi na to. Właśnie nie. Zauważcie, czytając Księgi Mojżeszowe, kiedy Izraelici mieli wyjść z Egiptu, te 9 plag, które były pokazane, dopiero po którejś z kolei, chyba trzeciej albo czwartej, czy nawet piątej, napisane jest, że Bóg zatwardził serce Faraona. Wcześniej nie było takiej rzeczy. Bóg zobaczył, jak się zachował Faraon. Że on nienawidzi Żydów, wszystko co robi, aby ich zniszczyć, aby im dopiec. I wtedy Bóg powiedział, to ja zatwardzę serce Faraona. Na początku tak nie było. Gdyby Faraon pełnił wolę Bożą, by było zupełnie inaczej. Pamiętacie, kiedy był Józef, zarządca Egiptu, i ten Faraon, który rządził wtedy, kiedy Józef był zarządcą, wtedy, kiedy Jakub do Egiptu przyjechał, kiedy witał się z Józefem, którego od x lat nie widział, bo myślał, że Józef nie żyje, wtedy panował Faraon. On z imienia nie jest wymieniony. Ten w czasie plag egipskich, historycy znają tego imię, tego Faraona. Tamten z imienia nie był wymieniony. Zauważcie, jakie nastawienie miał tamten do Żydów. Prawda mówiąc, Józef był jego przyjacielem. I Bóg błogosławił tego Faraona. Tutaj ten Faraon był zupełnie innym człowiekiem. I można powiedzieć, no Bóg jest niesprawiedliwy, prawda? że tak i tak postępuje. Bóg często patrzy na uczynki człowieka, bo powołuje do sprawienia każdego, ale do wybrania, do wyższych zadań, do służby, do pewnych stanowisk w Kościele nie każdy się nadaje. Nie każdy się nadaje. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwiniam, bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdaje się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? I cały ten rozdział mówi o Bożej suwerenności. 10 rozdział mówi o tym, co my powinniśmy uczynić, o naszej odpowiedzialności. W Efezjan 1 rozdziale, wierszu 4, czytamy tam takie słowo. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. To Boże wybranie nas. Bóg nas wybrał, abyśmy byli święci i nienaganni. Jeszcze przed założeniem świata. A w objawieniu Jana 22 rozdziale, w wierszu 17, tak napisałem 17b, czyli druga część tego wersetu, napisane jest o tym, co musi zrobić człowiek. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Czyli Bóg wybrał, to jedno. A to, co my musimy zrobić, to drugie. W tym 10 rozdziale czytamy tak. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona na Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale i gorliwość nierozsądną. I czytamy dalej tak. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowują się usprawiedliwieniu Bożemu. A bowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy, nie znając usprawiedliwienia Bożego, wiersz trzeci, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkują się usprawiedliwieniu Bożemu. Tak robili właśnie faryzeusze. Nie znali Bożego usprawiedliwienia, Bożej woli i usiłowali własne ustanowić i mówić, że to jest tak, jak powinno być. Że Bóg ich wybrał i oni mają prawo decyzyjne decydować o wszystkim, nawet o życiu społecznym Izraelitów. To nie była prawda. Bóg wybrał ludzi, wybrał nas i to jest Boże powołanie, Boże wybranie. Dał nam niesamowite obietnice, ale to spora część wysiłku zależy od nas, żeby te obietnice weszły w życie. Był ostatni sędzia Izraela, Heli, który szkolił duchowo Samuela. On miał dwóch synów, Hofni i Pinehas. Byli kapłanami. Bóg dał niesamowite obietnice Helemu i jego rodzinie. Że jeśli będziecie mi służyć, będziecie trzymać się moich dróg, to będą wasi synowie, wnuki, będą służyli mi przed moim ołtarzem cały czas. Ale synowie Heliego, nie jest mowa o Helim, ale synowie Heliego, postępowali źle, wręcz nagannie. Helemu tylko postawiono zarzut, że nie zwraca im uwagi. Albo jeśli zwraca, to tak delikatnie tłumaczy. Chłopcy, słuchajcie, no nie tak postępujecie. Niewłaściwe, co robicie. Nie, to tak nie powinno być. To się Bogu nie podoba. Postępowanie synów Heliego Bogu się nie podobało i Bóg posyła Samuela, małego chłopca wtedy jeszcze, daje mu widzenie, że to sen był, budził go w nocy parę razy. Samuel myślał, że to Heli go woła. Heli zrozumiał, że to nie on go woła, tylko Bóg do niego mówi i powiedział mu, co ma czynić, żeby usłyszeć Boży głos. I Bóg mówi do Samuela, obiecywałem Heliemu i jego potomkom to i to i to, a w związku z tym, że źle postępowali, obietnicę moją zmienię. Nie będzie tak. I Bóg dał im inną obietnicę, bardzo negatywną, prawie obietnica sądu. To był sąd. Niektórzy myślą tak, wezmę zbawienie, jestem w świętym zborze, gdzie Duch Święty się przechadza, gdzie dary Ducha się objawiają. To jestem pod Bożą ochroną, nie muszę nic robić. Albo muszę robić tak niewiele. nie muszę być zbyt gorliwy, bo wiecie, nadgorliwość, jak to mówił, jest gorsza od faszyzmu, prawda? To tak delikatnie, tak delikatnie. Nie wychylać się. Jak Bóg mnie zobaczy, że ja tam nic nie mam do roboty, to zaraz przez pastora mnie zawoła, jakie zajęcie mi w zborze da. Ja tak delikatnie przyjadę na nabożeństwo, schowam się tam w rogu, będę kazanie słuchał, pierwszy w drzwi od razu, nie zdążą mnie zawołać. Ostatni przyjdę, tylko nabożeństwo się zacznie, już uwielbianie, wtedy już wiadomo, nic tam się nie porozmawia, to wejdę w drzwi, tam schowam się. Czytamy tak. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie, a usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpił do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Bliskie ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to jest słowo wiary, które głosimy. By się ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli w coś wierzysz, to mówisz, wyznajesz tą wiarę. I według tej wiary żyjesz. Według tej wiary żyjesz. Bóg postawił nam niesamowitą odpowiedzialność przed naszym życiem, przed naszymi oczami. Powołuje cię do pewnych rzeczy, daje ci narzędzia, ale ty masz to zrobić. Wiecie, ja w wielu lekarzach słyszeliśmy, że kiedy operacje robię, prawda, jest zespół lekarzy, tam pielęgniarek, jest operacja. Przychodzą lekarze i stają, Boże pobłogosław, ty zoperuj tego człowieka. O, już operowany, wychodzimy. Nie to my, jak modlimy się, kiedy już ma dojść do operacji, modlimy, Boże, daj mądrość lekarzom, żeby podjęli właściwe diagnozy, żeby ręce wykonały w sposób prawidłowy tą operację, tą sztukę lekarską, prawda? Bóg powołuje, daje talent i człowiek wykonuje. Człowiek albo chce to wykonać, albo nie chce tego wykonać. Same słowo, co to jest odpowiedzialność? Bierzemy coś na swoje plecy świadomie i jesteśmy za to odpowiedzialni. Jesteśmy za to rozliczani przed Bogiem. Jesteśmy w zborze, mamy służbę, to przed pastorem odpowiada, a pastor odpowiada przed Bogiem. To jest królestwo, gdzie rządzi król, prawda? To jest królestwo, gdzie rządzi król. Niektórzy mówią tak. Jak Bóg jest osobą suwerenną, Bóg wszystkich wybrał do zbawienia, to po co mam zwiastować Ewangelię, jak wszyscy tak będą zbawieni? No takie prawidłowe rozumowanie, prawda? Po co nam zwiastować, jak wszyscy tak będą zbawieni, bo Bóg powołał wszystkich do zbawienia. A jeżeli umierają niewierzący, to jakaż to moja wina jest? Bóg powołał i coś nie wypaliło. Słowo Boże w setka fragmentach mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, a że uwierzy, to od Boga zależy, czy uwierzy. Mamy wykonywać to, co do nas należy, bracia i siostry. Bóg nas powołał, dał nam wszystko, co jest potrzebne i czeka, zróbcie to. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jakby Chrystus przez nas upominał, pojednajcie się z Bogiem, prawda? Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Czy Bóg ma za krótkie ręce, nie może zwiastować, prawda? Nie, Bóg nas używa. Abyśmy w imieniu Chrystusa zmieniali ten świat w Jego mocy. A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? No Bóg jest już dawno posłał, prawda, do zwiastowania. Jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara to jest zesłuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dalej wiersz 20, 21. Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. W jaki sposób to się stało? Bóg ma sposoby, aby pokazać się ludziom. Bóg wzbudza pragnienie i ci ludzie przychodzą do Boga. W jaki sposób? A między innymi przychodzą do zboru. Przychodzą do zboru i co? No i nic. Przyszli do zboru. Bóg powołał każdego zbawienia, to niech się martwi o to zbawienie, prawda? Nie, to naszym obowiązkiem jest wyjść do tego człowieka. Widzimy, Bóg powołuje, Bóg wybiera do pewnych zadań. Bóg wybrał Dawida i Dawid któregoś dnia siadł przed przybytkiem Pana i powiedział, Boże, kim ja jestem, że wybrałeś mnie na taki, wybrałeś mnie na króla Izraela. Taką odpowiedzialność mi na głowę złożyłeś. To oczywiście to nie było narzekanie. To był podziw dla Boga, że Bóg powierzył tak prostemu, tak on twierdził Dawid, że był prosty, zwykły człowiek, taki zaszczyt prowadzenia całego królestwa. I takie nastawienie, taka pokora spodobała się Bogu. Bóg obdarzył go mocą, który w ten sposób wtedy Izrael wspaniale funkcjonował. Najlepsze lata wtedy królestwa Izraela w tamtym czasie. Przez to, że Dawid był pokorny. Kiedy Mojżesz był powoływany, trochę było inaczej. Boże, ja się nie nadaję. Dawid nie wspomnie, że ja się nie nadaję. Jeremiasz, Boże, jestem za młody, jak Bóg powoływał. Kiedy Bóg Dawida powołał, nie słyszymy, że Dawid coś mówił. Samuel go namaścił na króla na Izraela i skończyło się. Minęło kilkanaście lat, kiedy Dawid objął tron, kiedy Saul umiera, Dawid obejmuje tron. Najpierw w Hebronie, później w Jerozolimie. 7 lat w Hebronie, resztę lat w Jerozolimie. Skupia cały naród razem ze sobą i zaczyna działać. Nie mówi, Boże, ja się nie nadaję, Boże, ja jestem za młody, Boże to, Boże tamto. Ja zaczyna działać. Bo wie, że Bóg go wybrał, Bóg zainwestował w niego, Bóg mu zaufał. Zobaczcie, to jest takie ciekawe. Często jak Bóg powołuje nas do pewnych rzeczy, czy bierzemy pod uwagę to, że Bóg złożył w nas swoje zaufanie, polega na nas. Na mnie polega, na was polega. Czyli co, widzi w nas jakiś potencjał. To nie jest jakaś pomyłka, no nie miał kogo, no to już dobra, już no, ty bądź, prawda? Mniejsze zło, ale no, bądź ty, prawda? To nie jest tak. Ale przez nasze postępowanie, przez nasze życie, które może być nieodpowiednie, Bóg może zmienić swoje decyzje. I nasze miejsce może postawić kogoś innego. Inaczej jak człowiek odchodzi do innej służby, albo odchodzi na emeryturę, a inaczej jak jest dyscyplinarnie zdjęty. To jest zupełnie co innego. Zasłużył sobie i go zdjęli. Inaczej, jak Bóg powołuje, służysz z całego serca i Bogu się podobasz, twoje życie jest miłą wonią dla Boga, to jest zupełnie co innego. Przeczytajmy sobie na koniec jeszcze kilka wersetów. Drugi list apostoła Piotra, rozdział 1, od 3 do 11 wiersza. Drugi list Piotra, 1 rozdział od 3 do 11. I to jest mowa tylko do nas. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności, czyli do służby. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Zostaliśmy przez Boga powołani i mamy moc do życia i do pobożności, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakim na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Słyszałem kiedyś głos takiego wierzącego. Chociaż, żeby Jezus uchylił na tyle te drzwi do Królestwa Bożego, chętnie się wcisnął, jakoś tam wciągnę brzuch, żebym tylko jakoś się wcisnął. A to Słowo Boże mówi, że drzwi będą otwarte szeroko. Wejdziesz normalnie, wiecie, tu z prawej strony do futryny daleko i tu do futryny daleko. Wchodzisz normalnie szeroka brama, szeroka na oś, otwarta. Ale warunki trzeba spełnić. Bóg powołał, darowane nam zostały drogi i największe obietnice. To jest Boże zaufanie względem nas. Bóg mówi, ufam Ci, polegam na Tobie, wiem, że to zrobisz, polegam na Tobie. Tylko rób to, co jest tu dopisane. Staraj się, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, abyś miał wiarę, cnotę, poznanie, powściągliwość, pobożność, wytrwanie, braterstwo i miłość, i żeby one się pomnażały. A wtedy nie będziemy bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to jest bezczynność i bezużyteczność? To jest letniość, jak mówi objawienie Jana. A co Bóg robi z letnimi ludźmi? Wypluwa Jezus swoich. Duch Święty nie jest duchem, który nic nie robi. On non-stop działa, non-stop działa. Jezus też non-stop działa. Bóg to jest osoba, która non-stop pracuje. Bo ona się nie męczy. Mamy być na Jego obraz i podobieństwo. Mamy wyglądać. Jezus dał nam wzór, jak mamy wstępować w Jego ślady. Paweł mówi, patrzcie na mnie i obserwujcie mnie i czyńcie tak jak ja. Bo Paweł czynił tak jak Jezus Chrystus. Chodzi o uczynki, nie wygląd Jezusa Chrystusa. Chodzi o uczynki. Wtedy powołanie nasze i wybranie, które Bóg nam dał, każdy wie, co Bóg komu dał, umocnimy. A wtedy na pewno obietnice się spełnią, które Bóg nam dał. Nie ma takiej możliwości, żeby one się nie spełniły. Mamy wiarę i czynimy Bożą wolę. Te dwie rzeczy. Mamy wiarę i czynimy Bożą wolę. Bóg jest suwerenny, tak wybrał i chwała Mu za to, że tak zrobił. Bo On to, co robi, robi w całej pełni właściwie. I z korzyścią dla nas. To jest podstawa. Z korzyścią tylko i wyłącznie dla nas. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.